Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami. Cześć Danielu.
Cześć Martyno.
Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rekrutacja i Sprzedaż. Poprzednio opowiadaliśmy nieco o tym, jak rekrutować pracowników na stanowiska tak zwane blue collars, na stanowiska niższego szczebla. I w poprzednim odcinku skupiliśmy się na tym, jakimi metodami dotrzeć do tych kandydatów, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście naszego odcinka, to zachęcamy. Opowiadamy tam trochę więcej o tym, jak w ogóle sobie zaplanować poszukiwanie takiego pracownika. Mówiliśmy też o tym, jakimi metodami można do nich docierać, gdzie tacy pracownicy obecnie się znajdują, którzy mogą być zainteresowani podjęciem pracy, gdzie są ci kandydaci. Zatem bardzo serdecznie zachęcamy, żeby tego odcinka odsłuchać. I w naturalny sposób dzisiaj przejdziemy do kolejnego etapu, czyli jeżeli mamy już tego kandydata i udało nam się kogoś na tyle zainteresować, żeby przesłał do nas swoją aplikację albo skontaktował się z nami, no to pojawia się pytanie, jak poprowadzić tę rekrutację, żeby kandydata w tym procesie utrzymać? Jak to zrobić, Daniel?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ klienci często zastanawiają się nad tym, jak pozyskać kandydatów do procesu i bardzo zastanawiają się nad takim technicznym aspektem, jak rozszerzyć swoje oferty, jak je uatrakcyjnić, jak zainwestować w reklamę i tak dalej. Natomiast nadal na przykład mają problem, żeby tych kandydatów pozyskać, i mają uwagi co do jakości tych kandydatów, czy też tego, że oni najzwyczajniej w świecie gdzieś znikają w tym procesie rekrutacyjnym. No i my zawsze zadajemy im pewną serię trudnych pytań, więc chcielibyśmy opowiedzieć o pewnych obszarach, które według nas są warte rozpatrzenia z perspektywy procesu rekrutacyjnego i tego, czemu kandydaci nagle znikają. I pierwszym takim bardzo ważnym, jak nie nawet jednym z najważniejszych czynników jest tak zwana responsywność. Czyli czas od momentu, kiedy kandydat zaaplikuje na naszą ofertę pracy, do czasu, w którym się z nim skontaktujemy. I może to jest zaskakujące, ale ten czas powinien być jak najkrótszy. Jak najkrótszy, czyli jaki? No idealnie by było, żeby to w ogóle potrwało kilka minut, czyli w momencie, kiedy kandydat aplikuje na naszą ofertę pracy, nie zapomina o nas, kiedy my do niego dzwonimy, tak? To jest idealny scenariusz, że w momencie aplikowania za chwilkę dostaje kontakt i on pamięta, że zaaplikował do naszej firmy. Czy ten czas odpowiedzi jest istotny i wiadomo, że przy różnych procesach rekrutacyjnych, które mogą mieć na celu zatrudnienie kilkadziesięciu osób, jest to zazwyczaj niemożliwe. Ale uwierzcie mi, że są metody, w jaki sposób tych kandydatów jak najszybciej zaopiekować w tym procesie rekrutacyjnym. Są do tego specjalne boty rekrutacyjne i to są, powiedzmy, płatne narzędzia, są drogie, więc ktoś może powiedzieć, nie będziemy inwestować w to kasy, ale można również to bardzo prosto sobie zautomatyzować. Ja to powiem, jak to wygląda u nas wewnętrznie. U nas wewnętrznie, jak kandydat składa aplikację do naszego systemu ATS, nasz zespół rekrutacji dostaje powiadomienie na naszym komunikatorze wewnętrznym, z którego korzystamy, więc natychmiastowo wiemy, że taki kandydat do nas zaaplikował i możemy już podjąć akcję jakąkolwiek. Moglibyśmy zadzwonić.
Natomiast dobrze, poszliśmy
krok dalej. Proszę.
Muszę przerwać, bo od razu wyobrażam sobie osobę pracującą na co dzień w dziale HR w dużej firmie produkcyjnej, która ma za zadanie zrekrutować kilkadziesiąt osób, tak jak o tym powiedziałeś. I nawet jeżeli ona będzie dostawała co 5 sekund powiadomienia na telefonie, na komputerze, że jest nowe CV, to jak ona ma ogarnąć ten kontakt w tak krótkim czasie, jeśli na przykład, nie wiem, jest na spotkaniu, no ma przerwać spotkanie z kandydatem i odzwonić, żeby inny kandydat szybko dostał informację? Jak to zrobić?
Oczywiście.
Bo to jest frustracja, ja już czuję tę frustrację.
No najlepiej zatrudnić jeszcze 20 specjalistów do rekrutacji.
Bardzo dobra rada, gdybyście potrzebowali w tym wsparcia, to zachęcamy do kontaktu.
Zawsze jesteśmy gotowi do pomocy. Ja tak poważnie, jak to zrobić? To bardzo proste narzędzia są automatyzujące kontakt z kandydatem. Ten kontakt nie musi polegać na tym, że my od razu dzwonimy do niego i mówimy, no dzień dobry pani Martyno, czy pani aplikowała i zapraszamy, zachęcamy i w ogóle jest pani cudowna. Oczywiście jest pani cudowna.
Jestem, ale
nie na tym to polega. Polega to na tym, że jeżeli ten kandydat wysłał do nas aplikację, czyli mamy stuprocentową pewność, że jest obecnie podpięty pod sieć internetową, czy to przy komputerze, czy przy telefonie, z automatu powinniśmy wysłać do niego wiadomość. Tak? Nie ręcznie wiadomość, oczywiście od razu to Was uprzedzę, że są do tego narzędzia automatyzujące taką wysyłkę mailową i w tym mailu powinniśmy podziękować za zaaplikowanie na naszą ofertę pracy i powiedzieć, kiedy ten kontakt nastąpi. Tadam! I kandydat od razu czyta, mówimy rewelacyjnie, w ciągu na przykład 2 dni ktoś do mnie się odezwie na ofertę, na którą zaaplikowałem, jak wspaniale.
No dobrze, satysfakcjonuje ta odpowiedź trochę.
Twoja frustracja by wtedy się troszkę zmniejszyła?
Troszkę tak. Ale tutaj rzeczywiście, jeżeli macie takie możliwości, to pomyślcie na przykład nad systemem ATS chociażby, który będzie miał taką możliwość, jeżeli wpada CV, to żeby z automatu pojawiła się taka informacja, że ktoś się skontaktuje po prostu. I po prawej sytuacji Daniel na mnie patrzy takim wzrokiem sugerującym.
Nie sugerującym, a teraz trudne pytanie będę zadawał Martynie. A co jeżeli jest mała firma i nie ma systemu ATS i nie będzie inwestować, no bo to nie są tanie rzeczy?
Jasne. Można się zastanowić nad innymi narzędziami automatyzującymi i zbadać sobie rynek, czy w ogóle mamy takie możliwości, ale myślę sobie też, że im mniejsza firma, tym często mniejsze potrzeby rekrutacyjne, więc być może tam nie ma takich procesów, w których mamy 50, 60, 70 osób do zrekrutowania na raz. Trzeba się zastanowić, jak to sensownie, jak to dobrze zaplanować. Ta automatyzacja z naszej perspektywy zawsze jest dobrym rozwiązaniem i warto pomyśleć nad jakimś narzędziem, też nawet płatnym, tak? Czyli zainwestowaniem w to, ale biorąc pod uwagę, ilu kandydatów możemy nie stracić dzięki temu i zbudować też takie pozytywne przekonanie i te procesy rekrutacyjne na przykład będą krótsze i łatwiej będzie pozyskać tego kandydata, to uważam, że warto.
Dobra, to ja kolejnego tipa sprzedam. Jeżeli nie macie systemu ATS i przypuśćmy, kandydat aplikuje przez Waszą stronę, która zachęca do złożenia aplikacji na dany adres e-mail, przepuśćmy, lub przez stronę jest formularz, który wysyła CV i on i tak pewnie gdzieś pójdzie na jakiś e-mail, to istnieje coś takiego jak autoresponder. Normalnie wykorzystujecie go do tego, no jestem poza biurem i odpowiem albo nie odpowiem, jak wrócę z urlopu. Natomiast tą zwrotkę można ustawić w taki sposób: dziękuję za zaaplikowanie na naszą ofertę pracy. Odezwiemy się do Was w ciągu 2 dni. Ktoś sobie pomyśli, no cudownie, ale ja mam 1 000 000 maili, otrzymuję od innych klientów, kandydatów, nieważne. No to załóżcie nową skrzynkę mailową. Naprawdę, szukamy rozwiązania problemów. Tadam, kolejne moje motto. No dobra, idziemy dalej. Uwierzcie mi, że czasami jak się zastanowicie, dajcie sobie chwilę, żeby się zastanowić, w jaki sposób utrzymać tego kandydata na każdym z tych obszarów, które za chwilę sobie omówimy. Wymyślicie na pewno dużo fajnych rozwiązań, bo i mnóstwo inspiracji można znaleźć w internecie, ale też samemu można wpaść na genialne pomysły, a jeżeli ich nie macie, odezwijcie się do nas. Dobra, co po tej responsywności? Czy jakie kolejne czynniki, Martyno, widzisz?
Myślę, że coś, co się z tym łączy bardzo mocno, czyli jeżeli zadajemy sobie pytanie, jak poprowadzić rekrutację, żeby utrzymać kandydata, to właściwie odpowiedź jest jedna, kluczowa: szybko. Żywotność CV w przypadku stanowisk niższego szczebla, czyli to, jak długo kandydat jest w danym momencie zainteresowany pracą, to dosłownie czasami jest kilka godzin, a czasami jest, nie wiem, 1, 2, 3 dni. Jeżeli kandydat czeka na odpowiedź na przesłanie CV 1 tydzień, 2 tygodnie, to właściwie prawie ze 100% pewnością jesteśmy w stanie stwierdzić, że ten kandydat za chwilę już nie będzie zainteresowany podjęciem pracy, bo dostanie inne oferty. Mówiliśmy też o tym wcześniej, tak, że tych kandydatów rzeczywiście brakuje, że firmy borykają się z tym, że trudno jest pozyskać pracowników również na niższy szczebel, zwłaszcza jeżeli mamy na przykład sezonowo wysokie potrzeby. Więc jeżeli czas jest zbyt długi, to absolutnie bardzo trudno będzie takiego kandydata utrzymać w procesie, nawet jeśli on się tą ofertą zainteresował. A skoro się zainteresował, to znaczy, że jest w niej cokolwiek, co on stwierdza, że może, że sprawia, że może się nadać do tej pracy, tak, że może być nią zainteresowany. Więc im szybciej, tym lepiej. Mamy takie przykłady u nas wewnętrznie procesów rekrutacyjnych, co prawda na stanowiska wyższego szczebla, nie typowo blue collars, natomiast no, też nie powiedziałabym menadżerskie czy kierownicze, kiedy procesy trwają na przykład po 200 dni, tak? Albo mieliśmy takie przykłady, w których nasz klient dostał kandydata, który bardzo mu się spodobał i był im zainteresowany podjęciem pracy, zaofertowaniem go, natomiast miał gdzieś z tyłu głowy, że jeszcze by w sumie poczekał, jeszcze by sobie porównał z innymi kandydatami i być może poczekajmy. I okazało się, że po miesiącu czy po dwóch miesiącach od rekomendacji tego kandydata klient i tak do tego pierwszego kandydata wrócił, bo on po prostu był dobry, był w punkt i sprawdził się na rozmowie. I tutaj akurat mieliśmy o tyle szczęście, że był to kandydat pasywny, inny typ stanowiska niż Blue Collars, więc był zainteresowany tym, żeby podjąć dalej te rozmowy, ale w przypadku tych stanowisk niższego szczebla, o których mówimy, to jest praktycznie niemożliwe, żeby, chyba że po dwóch miesiącach ten kandydat już pracował w innej firmie i mu się nie podobało i teraz znowu będzie kandydatem aktywnym. Mhm. Więc ten czas jest kluczowy.
Tak, czas jest kluczowy. Dla mnie to też jest istotne z perspektywy tego, jak klient szuka kandydatów, a raczej od kiedy szuka pracowników. Bo jeżeli te procesy są na przykład zaplanowane za 3 miesiące na pracownika magazynowego i my 3 miesiące wcześniej robimy sobie bazę, no to to nie ma sensu. Ogólnie baza kandydatów w przypadku stanowiska niskiego szczebla dla mnie to jest jakaś fikcja, bo firmy, które się chwalą, że mają 80 tysięcy kandydatów w bazie, to znaczy, że ci kandydaci już pewnie są nieaktywni i ta baza jest no, nieprzydatna mocno, a bardzo dużo ogólnie firm gdzieś bazuje na tym, że oni mają własną bazę kandydatów. W sumie to postawcie się z drugiej strony, taki pracownik, który potrzebuje pracy na teraz, bo potrzebuje płacić raty, kupić sobie pizzę i składa 10-20 aplikacji poprzez popularne portale pracy i odzywa się do niego jedna czy dwie firmy. A to naprawdę tak wygląda, bo to się wydaje śmieszne czasami. Natomiast serio, przetestujcie to sobie, złóżcie sami aplikacje swoje na różne stanowiska na pracy.pl i zobaczcie, ile osób się odezwie do Was i uwierzcie mi, że nie przekroczy to 10-15%. A taka responsywność i czas reakcji w przypadku różnych firm naprawdę jest dużym problemem, tylko firmy tego nie dostrzegają. A czemu? Nie wiem, chyba nie chcą tego dostrzec. A szkoda.
Być może skupiają się na innych tematach, problemach i wychodzą z założenia, że nie jest to aż tak kluczowe, ale zachęcamy do refleksji rzeczywiście w tym obszarze. Powiedziałam o tym, że proces musi być szybko przeprowadzony i powinien być jak najprostszy. Jeżeli proces na stanowisko pracownika produkcji bądź pracownika magazynu ma na przykład 4 etapy, to zadajcie sobie pytanie, jaka jest zasadność tych etapów. Być może z jakiegoś powodu w Waszej firmie, która jak wiadomo ma swoją specyfikę, jak to każda firma, może to jest absolutnie kluczowe, ale zadajcie sobie pytanie, czy naprawdę potrzebujecie z tym kandydatem przechodzić przez 4 etapy, które trwają miesiąc, bo macie pierwszą rozmowę telefoniczną, później macie weryfikację podczas pierwszej rozmowy z rekruterem, później rozmowę z przełożonym, a później jeszcze testy. Czy to naprawdę jest potrzebne? Jeśli tak, no to jasne, możecie zostać przy tym modelu, ale być może okaże się, że wcale nie ma takiej potrzeby. Im prostszy proces, z naszego doświadczenia to też wynika w procesach, które prowadzimy na tego typu stanowiska, im prostszy proces, tym większa szansa, że kandydat tę pracę rozpocznie i też większa szansa, że zostanie w danej firmie. Po prostu w międzyczasie nie nabuduje sobie jakichś innych procesów rekrutacji, które mogą się zakończyć sukcesem, na przykład szybciej, więc odejdzie do innego miejsca przed 4 etapem ostatecznym, kiedy Wy już się witacie z gąską i macie przekonanie, że ten kandydat jest ok, ale jeszcze go sprawdzimy, a on w tym momencie rezygnuje, dzwoni albo w ogóle znika, tak? Nawet nie informuje. Więc to jest bardzo ważne. Im łatwiej, im prościej, im krócej, tym lepiej przy tego typu stanowiskach.
Cudownie, czyli wtedy ta żywotność CV działa na Waszą korzyść, bo normalnie kandydat, uznajmy, w Waszym procesie jest niezainteresowany, bo się odzywacie po 2 tygodniach, a Wy macie prosty proces, bardzo szybko reagujecie na tą CV-kę, czyli responsywność jest wysoka, czas reakcji jest Was szybki, więc kandydat szybko został zaangażowany do procesu rekrutacyjnego, zatrudniony, firma, która się po tygodniu odezwie do tego kandydata, okaże się, że no, on już znalazł robotę, czyli ktoś lepiej wykonał pracę po stronie klientów naszych. Dobrze.
Tak jest. Mhm. Co dalej? Co jeszcze warto by tutaj było dodać?
Szczera komunikacja. To jest istotne. Zauważamy czasami, że na pewnych etapach rekrutacyjnych klienci nie chcą podawać pewnych informacji kandydatom. Ja nie mam pojęcia czemu. Im bardziej szczera i otwarta komunikacja, tym lepsza konwersja na zatrudnienie z kandydata i ten procent jest coraz wyższy, im bardziej jest otwarta i szczera ta komunikacja. Więc jeżeli nie chcemy podać pewnych informacji kandydatowi, to ja nie rozumiem zasadności tego. Według mnie powinniśmy bardzo otwarcie powiedzieć, jak wygląda praca, jakie jest wynagrodzenie, czy są nadgodziny, jakie uprawnienia na przykład pracownik będzie mógł zdobyć, jakie już są wymagane, co tolerujemy, czego nie tolerujemy i w ogóle z kim będzie współpracować, jaką jesteśmy firmą i gdzie my w ogóle zmierzamy. Czyli taka szczera komunikacja na początku rekrutacji jest istotna. I tak to wygląda z mojej perspektywy, że nie powinniśmy sobie gdzieś tam ściemniać albo unikać może pewnych tematów niewygodnych, żeby ich nie poruszyć, no bo brońcie Panie Boże, powiemy coś, co kandydatowi się nie spodoba i nam osoba nie przyjdzie do pracy. A powiem Wam taką historię, w sumie to nie historia, ale to jest fakt. Jeżeli czegoś nie powiecie na etapie rekrutacji i wyjdzie to już w robocie, szansa, że ta osoba się zwolni, jest raczej wysoka. Kropka.
No dobrze, ale powiedzmy, że tak kluczymy trochę dookoła, to jakich informacji najczęściej klienci bądź pracodawcy nie chcą podawać i tak kluczą właśnie dookoła i mówią, że to później się, to się później ustali. Z czego to wynika według Ciebie? I bo wydaje się, że tak naprawdę problem tutaj nie leży w samym procesie rekrutacji, tak mi się wydaje. Więc pytanie, jakie to są najczęściej informacje i co najbardziej frustruje kandydata, kiedy słyszy taką odpowiedź, że o tym porozmawiamy później?
To zależy na którym etapie, bo jak mówiliśmy o prostym procesie, ja myślę, że na chwilę się cofnął. Ja bym rekomendował tak naprawdę dwuetapowy proces rekrutacyjny, natomiast pierwszy etap to powinien być tak zwany screen telefoniczny. To powinien być pierwszy etap rekrutacji, na którym kandydat już otrzyma pewne istotne informacje, na podstawie których zdecyduje, czy chce dalej wziąć udział w procesie, czy nie. A drugi etap to powinno być już spotkanie w firmie. I jakie informacje można ukrywać? No na przykład podczas tego screenu możemy nie powiedzieć, jakie jest wynagrodzenie, powiedzieć tylko jakieś widełki. Nie wiem, pracownik będzie zarabiać między 22,80 do 28 zł, więc od czego to zależy? No to już powiem panu na pierwszym etapie rekrutacji, jak pan przyjdzie do nas. No i przychodzi i się okazuje, że podstawa to jest minimalna, krajowa, ale jak tam premia jakaś uznaniowa wejdzie raz w roku, bo firma będzie miała dobry wynik, to wtedy płacimy 28. No i to dla mnie nie jest szczera komunikacja. Taką szczerą komunikację moglibyśmy przeprowadzić już na początku tej rozmowy, czyli tego screena, i mielibyśmy tak naprawdę pewność, że ten kandydat ją zaakceptuje, tą sytuację, lub nie, więc mielibyśmy wtedy odpowiednią konwersję.
Tak, ja tutaj dodam tylko jedno, bo często słyszymy to podczas rozmów z potencjalnymi klientami, żeby nie podawać, jaka jest stawka na danym stanowisku, bo jak ktoś już przyjdzie do pracy, już przyjdzie na tę rozmowę i trochę się zaangażuje i dopiero wtedy się dowie, że na przykład to jest minimalna krajowa, to wtedy jest większa szansa, że on jednak zostanie, bo on już wykonał dany określony wysiłek. To się absolutnie nie sprawdza. To jest przekonanie, które ma nas, znaczy ma dać nam takie poczucie komfortu i trochę poczucie bezpieczeństwa, bo przeczuwamy, że nasza stawka jest na przykład nieatrakcyjna. I dlatego udajemy trochę, że być może jeżeli tego kandydata zaangażujemy, to on zostanie w tym procesie, kiedy się dowie, że stawka jest niższa, bo nas na przykład polubił na etapie rekrutacji. To się absolutnie nie sprawdza. Kandydaci w tym momencie, jeżeli nie usłyszą na początku, ale na przykład przeczytają, że jest atrakcyjne wynagrodzenie, a potem się dowiedzą, że to jest minimalna krajowa, to nieważne, czy oni są na pierwszym, drugim czy trzecim etapie, poczują się oszukani i uznają, że nie chcą dalej współpracować z taką firmą, nie podejmą pracy i będą szukać na przykład ogłoszeń nauczeni doświadczeniem, w których to wynagrodzenie jest podane. Więc o tym też warto pomyśleć, też się warto nad tym zastanowić. Jak to u Was w firmie zaplanować i czy taka jawność wynagrodzeń na danym szczeblu stanowisk jest w ogóle u Was możliwa? Bo jeśli tylko tak, to zdecydowanie zwiększa konwersję.
Oczywiście jest dużo firm, które nie mogą najzwyczajniej w świecie podać tych widełek wynagrodzeniowych, bo jest odgórnie to zablokowane przez zarząd i my mamy sporo takich klientów, którzy się borykają z takim problemem. Naprawdę można ubrać ciekawie te ogłoszenia o pracę, ogłoszenia rekrutacyjne, żeby tych kandydatów zainteresować. A tą szczerą komunikację, jeszcze kontynuując temat, on powinien być adekwatny, ten język, podczas rozmowy, podczas screenu lub rozmowy rekrutacyjnej, z treścią ogłoszenia, które zamieściliśmy. Więc bardzo fajnie, no w sumie odsyłamy Was do poprzedniego odcinka, żeby zastanowić się nad tym, jak tych kandydatów pozyskać. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak to ogłoszenie było stworzone i podczas rozmowy się odnosili nawet do tego ogłoszenia, rozszerzając pewne informacje. I to jest szczera komunikacja. Jeżeli jest pakiet benefitów bardzo bogaty, bo zapisaliśmy tak w ogłoszeniu rekrutacyjnym, to później rozwiniemy ten temat, co to znaczy bogaty pakiet. Bo jeżeli macie tylko i wyłącznie, nie wiem, ubezpieczenie na życie, to nie jest bogaty pakiet. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Szczera komunikacja, traktujmy ludzi jako inteligentne osoby po drugiej stronie, jako partnerów i starajmy się z nimi być jak najbardziej otwarci. Dobrze, Martyno. Kolejny punkt na naszej liście?
To dotrzymywanie terminów. To się wydaje oczywiste i też postawcie się po stronie kandydata. Jeżeli dostajecie informację, że prześlemy na przykład mailowo, albo SMS-em, albo telefonicznie, poinformujemy jutro do godziny 12, gdzie ma się odbyć spotkanie, tak? Czy do kogo się skierować, przekażemy jakiś numer telefonu, wyślemy SMS-em jakieś wskazówki, to bardzo ważne, żeby się tego trzymać. Jeżeli deklarujemy coś kandydatowi, to absolutnie się tego trzymajmy. I to jest z mojej perspektywy właściwie praktyka bardzo częsta, kiedy sytuacja jest wręcz odwrotna. Czyli mówimy, dobrze, to prześlemy panu informację SMS-em. I na przykład ten SMS nie przychodzi jeden dzień, drugi kandydat dzwoni, przypomina się, dostaje informację, tak, tak, bo tutaj mieliśmy trudności, ale już wysyłamy. I później dalej czeka, albo ostatecznie tę wiadomość dostaje. Albo po prostu dzwoni, przypomina się i uzyskuje informację, na których mu zależy. Natomiast wielu kandydatów po prostu nie będzie się przypominało. Jeżeli ma zadeklarowane, że do końca kolejnego dnia dostanie daną informację i nie dostaje, to po prostu aplikuje na inne oferty, na inne stanowisko albo po prostu wycofuje się z procesu rekrutacji. I od razu chciałabym też zaznaczyć, że no wszyscy jesteśmy ludźmi i każdemu z nas się zdarza czegoś nie dopilnować, nie dotrzymać, zapomnieć. I to jest jak najbardziej dla mnie zrozumiałe i myślę, że też wielu kandydatów jest w stanie to zrozumieć, ale jeżeli jest to nagminne na przykład w Waszej organizacji, to trzeba sobie zadać pytanie, bo to nie wynika najczęściej ze złej woli, z tego, że komuś się nie chce, nie zależy albo po prostu ma w nosie tych kandydatów. Często wynika to z tego, że być może pracy jest za dużo, być może proces jest zaplanowany w sposób, który nie pomaga, żeby tych terminów i ustaleń dotrzymywać, więc tutaj warto sobie zadać to pytanie, jak to zrobić, żeby tego unikać, ale na pewno jest to bardzo istotne. Kandydaci często podczas rozmów też z nami zwracają uwagę na to, że na przykład bardzo im się podobało to, że jeżeli dostali deklarację, że dana osoba skontaktuje się w takim i w takim czasie i ona się kontaktuje, rzeczywiście oni są przygotowani, to często na przykład podczas takiego telefonu słyszymy, o, no nie spodziewałem się, że faktycznie zadzwonicie w tym terminie. Więc widać, że problem jest, ale robi to dobre wrażenie u kandydatów, więc dbajcie o to, jeśli jest to u Was oczywiście możliwe.
Tu warto podkreślić, że kandydat to człowiek i ma pewien próg zaufania. Jeżeli to zaufanie stracimy, bo pewnych ustaleń, które sobie z nim założyliśmy, nie dotrzymamy, czy też terminów, to wiadomo, że taka osoba w pewnym momencie zacznie się zastanawiać, czy to jest nagminne, czy tak ta firma działa, że w ogóle na to, co się umawia, to i tak nie dotrzymuje tych ustaleń. Więc to jest istotne, żeby dbać o to zaufanie i żeby pamiętać, że proces rekrutacji to jest proces partnerski, a po drugiej stronie jest człowiek taki sam jak ty, ja czy Martyna.
Tak jest. Myślę, że jeśli chodzi o te kluczowe elementy, to omówiliśmy to, co najważniejsze, to co sobie też zaplanowaliśmy.
No jedna i rzecz.
Tak?
Martyno, dobra komunikacja wewnątrz firmy.
A racja, rzeczywiście ważny
dla
temat.
Dla Martyny to nie jest ważne, ale dla
jest
mnie...
Jest ważne. Proszę mi tutaj nie oskarżać mnie, że to jest dla mnie nieważne.
Nie wytnę tego.
Nie
wytnę tego.
Bytnij.
Liberum veto. Idziemy dalej. Dobra komunikacja wewnątrz firmy. Jak to wygląda z perspektywy organizowania na przykład spotkań rekrutacyjnych? I tutaj takich przykładów, to ja mógłbym podać przynajmniej kilkanaście, ale taki jeden z najbardziej dobitnych, który szerokim echem się odbił u nas w firmie, to jest gdy kandydaci byli umawiani przez HR, wewnętrzny HR, na spotkania z kierownikiem produkcji. Przyjeżdżali na spotkania i na recepcji mówili, że idą do takiego pana kierownika na spotkanie. I okazywało się, że pan na recepcji mówi, ale ja nic nie wiem, dzwoni do kierownika, a kierownik mówi, że on dzisiaj ma wolne i w ogóle go nie ma i nie przyjdzie. No i taki pan niestety pocałował klamkę. Jak domyślacie się, jego motywacja o staranie się o to stanowisko pracy malała. I to nie są pojedyncze przypadki, kiedy naprawdę są przeróżne sytuacje, kiedy wewnątrz firmy komunikacja najzwyczajniej w świecie zawodzi, nie ma dobrego przepływu informacji, nie ma być może jakichś spotkań w kalendarzach jakichś współdzielonych i często jest to zapominane. To jest według mnie, to od razu dyskwalifikuje cały proces rekrutacji, tak bym powiedział. Więc to jest bardzo istotne, żebyśmy tą komunikację wewnątrz firmy mieli zapewnioną. To są wszystkie obszary, które tutaj chcieliśmy omówić, jeżeli chodzi o takie luźne przemyślenia nasze z perspektywy kandydatów i firm, jeżeli chodzi o obszary do pracy, nazwijmy to wprost. Natomiast porozmawiajmy teraz o tym, sama rozmowa rekrutacyjna, jak powinna wyglądać, żeby tego kandydata w procesie rekrutacyjnym utrzymać. Martyno, oddaję Ci głos, proszę.
Nie wiem właściwie, dlaczego musimy poruszać ten temat, bo przecież wszyscy wiedzą, jak wyglądają rozmowy rekrutacyjne, nie? Przychodzi kandydat, rozmawiamy z nim, dopytujemy o doświadczenie, prosimy, żeby się zaprezentował, żeby opowiedział trochę o sobie, zadajemy kilka trudnych pytań, żeby go też zestresować, zobaczyć, jak sobie w takich warunkach radzi. No i potem podejmujemy decyzję, jak nie ucieknie, to jest duża szansa, że go zatrudnimy. Odnoszę wrażenie, że często właśnie tak to wygląda i takie jest przekonanie w wielu organizacjach, nie zawsze adekwatnie do tego, kogo będziemy rekrutować. Więc odpowiadając na tę koncepcję rozmowy, o której teraz opowiedziałam, i to nie jest absolutnie złośliwość z mojej strony i to nie są wymysły, rzeczywiście dostajemy czasami taki feedback od kandydatów, że w ten sposób wyglądają rozmowy na przykład na stanowisko pracownika produkcji, na stanowisko pracownika magazynu. I nie do końca kandydaci rozumieją, dlaczego w ogóle mają w takiej rozmowie uczestniczyć. Więc po kolei. Pierwsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać, to gdzie w ogóle się taka rozmowa odbywa. Jeżeli mamy mieć rozmowę rekrutacyjną, to żeby ona odbyła się na przykład w sali konferencyjnej albo w jakimś gabinecie, w którym mamy miejsce dla kandydata, dla nas. Mamy miejsce, żeby usiąść na spokojnie, w ciszy i porozmawiać. I jeżeli mamy mieć taką rozmowę, to sobie zarezerwujmy tę salę. Tak? Jeżeli nie mamy swojego osobnego, stale dostępnego miejsca na takie rozmowy. Więc pierwsza rzecz, miejsce do prowadzenia rozmów. Wierzcie nam, że zdarzały się informacje zwrotne od kandydatów, że rozmowa na przykład była prowadzona w składziku z jakimiś narzędziami albo innymi urządzeniami.
I to nie
nawet
była
gdzie usiąść.
To nie była rozmowa do działu utrzymania ruchu.
I to nie była rozmowa do działu utrzymania ruchu. I absolutnie nawet nie było możliwości, żeby usiąść, więc kierownik stał na wprost kandydata z kartką w ręku, na której miał wydrukowane CV i zadawał pytania. To nie są komfortowe warunki i mogą zniechęcić. Niezależnie od tego, na jakie stanowisko, jakiego szczebla będziecie ten proces prowadzić, to zadbajcie o to, żeby warunki były odpowiednie i żeby miejsce było komfortowe i dla Was, i dla kandydata. Po drugie, przesłuchiwanie kandydatów i zadawanie takiej serii pytań, też trudnych i stresujących, nie jest dobrą strategią. Niezależnie od tego, na jakie stanowisko szukacie osoby, no jeżeli ona się będzie czuła jak na przesłuchaniu, to pytanie, czy będzie chciała wrócić. Bo to, jak wygląda rozmowa, kandydat przeniesie sobie na to, jak wyglądać będzie później jego praca. I to nie jest tak, że powiecie, że na rozmowie jest tak i tak, ale później w pracy to nie będzie stresująco. Jeżeli on zapamięta to uczucie stresu, uczucie braku szacunku na przykład podczas tej rozmowy, braku przestrzeni do zadania pytań, jeżeli poczuje się właśnie przesłuchiwany, albo poczuje, że zadają mu się pytania zupełnie nieadekwatne do tego, na jakie stanowisko aplikuje, tak jak mówiłam, no na przykład jeżeli mamy osobę, która będzie pracowała na produkcji i głównie zajmowała się, nie wiem, obsługą linii i nie będzie w zakresie jej obowiązków wystąpień publicznych, a my zaczynamy od tego, żeby ktoś 15-minutową autoprezentację przedstawił, no to od razu ktoś sobie może zadać pytanie, ale po co? I w związku z tym, czy jak przyjdę do pracy, to też mi będą zlecać obowiązki, których w tym swoim zakresie obowiązków nie mam. Czy to też będzie tak wyglądało? Więc bardzo ważna rzecz, żeby tego pilnować, żeby rozmowa była adekwatna i nie miała takiego nastroju przesłuchania. Żeby była w odpowiednim miejscu, żeby nie stresowała kandydata przesadnie. No i oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, to żeby uczestniczył w tej rozmowie przełożony, chociaż tutaj mnie w głowie pojawia się już mnóstwo argumentów po stronie właśnie tych przełożonych, liderów, kierowników, którzy mogli powiedzieć, no ale tych kandydatów jest tyle, że jak ja mam uczestniczyć we wszystkich tych rozmowach? No jest to absolutnie w ogóle nie do zrobienia i bez sensu i czy ja mam raz w tygodniu na kilka godzin zostawiać swoje obowiązki, żeby siedzieć i słuchać kandydatów, jak i tak połowa z nich zrotuje?
Tak, masz zaplanować sobie czas na te rozmowy rekrutacyjne, drogi liderze. Ja nie mogę się, wewnątrz wszystko mnie krzyczy, jeżeli na spotkaniu rekrutacyjnym, nieważne na jakie stanowisko, nie ma bezpośredniego przełożonego, nie bierze udziału w tej, na którymkolwiek etapie, nie bierze udziału w tych rozmowach, to według mnie to jest błąd. Dlaczego to jest błąd? I od razu powiem o kilku rzeczach. Przede wszystkim mówiliśmy wcześniej o badaniu satysfakcji pracownika i wiemy, że najwyżej ocenianym przez pracowników aspektem zadowolenia z pracy jest dobry lider. Więc jeżeli na rozmowie rekrutacyjnej nie poznamy tego lidera, to już mamy ten pierwszy czynnik, kiedy nie jesteśmy w stanie już wyrobić sobie pewnej opinii na temat osoby, z którą mamy pracować i spędzić z nią dużo czasu. Przypominam, że w pracy spędzamy 1/3 naszego życia. Dodatkowo występuje coś takiego jak efekt aureoli, jeden z moich ulubionych, czyli na podstawie tego, jak kandydat przyjdzie i pozna tego lidera, to ten lider zaprezentuje się w taki lub inny sposób, jeżeli będzie przesłuchiwał jak na policji, albo jak będzie naprawdę robił dobre wrażenie i będzie opowiadał o tym, jak wygląda praca, określi swoje oczekiwania, jakie są wymagania względem pracowników i tak dalej, jak będzie wyglądać całość tego zatrudnienia, no to może zbudować sobie już pewnego rodzaju zaufanie i może ten efekt aureoli pozytywnie sobie zbudować, gdzie później ten pracownik będzie mówił, no ten lider fajny, chce u niego pracować, tak? Więc to jest bardzo istotne, jeżeli mówimy o jakichkolwiek stanowiskach, bo ja wiem, że tu powinniśmy się skupić na produkcji i na magazynie, żeby ten lider wystąpił. Jeżeli jest problem i szukamy tych wymówek, że no ja mam 200 osób na produkcji i nie będę z każdym rozmawiał, nie wierzę, żeby na produkcji mając 200 osób był jeden kierownik. Są brygadziści, są liderzy i ci ludzie podlegają pod kogoś. Nie znam firmy, która miałaby 50 osób pod jednym liderem. Zazwyczaj to są grupki kilkuosobowe, czy maksymalnie kilkunastoosobowe. Więc jeżeli ma proces firma tak zaplanowany, że nie jest w stanie proces iść sam przez 4 czy 5 godzin tygodniowo, żeby ten lider mógł wygospodarować sobie czas na spotkania rekrutacyjne, na spotkania z zespołem, na rozbudowanie kompetencji w zespole albo wyszukiwanie problemów i naprawianie ich, no to coś tu nie gra.
Danielu, ja mam do ogarnięcia 800 zamówień jednego dnia i ja mam jeszcze chodzić na jakieś rozmowy rekrutacyjne. A w ogóle, jeżeli ja mam chodzić na rozmowy rekrutacyjne, to po co mi te HR?
Dobra, 800 pracowników, nie, 800 zamówień ma pani sobie tak zapewnić, tak? A kto je realizuje?
No pracownica, ale ja muszę to nadzorować, ja muszę kontrolować, czy tam jest wszystko dobrze. Jak są błędy, to mnie nie ma przez 4 godziny, ja potem wracam i wie pan, co tam się dzieje? Po prostu dobra, to jest jakaś pożoga.
Pani Martyno, hold your horses. Czyli jeżeli pracownicy to realizują, czy nie jest dla pani istotne, żeby ci pracownicy byli jak najlepiej dopasowani do zespołu?
No ale oni i tak mi rotują w połowie.
No to jest pytanie, czemu rotują? A nie dlaczego nie chce pani znaleźć czasu na te spotkania?
Bo są niewdzięczni.
Jak to niewdzięczni? Przecież mają owocowe czwartki. Mają.
Tak, sprawdzamy owoce ich pracy.
Właśnie, otóż to. I jesteśmy zadowoleni i klepiemy po ramieniu. Jest taka maszyna, która ma taki drewniany pałąk na dole, a na górze ma taką rękawiczkę i tym pałąkiem się rusza, można się poklepać po ramieniu. No przecież dajmy wszystko, co trzeba. Nie wiem, czemu ci pracownicy ratują. Dobra, żartujemy sobie. Naprawdę, powiemy, nagramy specjalnie dla was odcinek o tym, jak zmniejszyć tą rotację.
Ja myślę, że to rzeczywiście słychać, że jest to temat...
Rzeka.
Temat rzeka, tak, ale no, moje wątpliwości nie są, będę ich bronić, one nie są wyssane z palca, ale jednak w wielu firmach słyszymy taką i działy HR też się często obijają o to, że słyszą taką narrację, tak, że nie mamy czasu, że to HR powinien to ogarnąć, że ludzie i tak rotują, więc nie ma sensu poświęcać tyle czasu na jednego kandydata, jeżeli on przyjdzie i po 2 dniach się zwolni, że powinny być od tego inne osoby, że to nie jest rola lidera, to nie jest rola menadżera, więc absolutnie myślę, że warto by było o tym pogadać. Ja będę zadawała te pytania, będę adwokatem diabła i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Bądź. Rzeczywiście ten krótki dialog nie jest wyssany z palca, jak to powiedziała Martyna, jest wyssany z jej doświadczenia, jeżeli chodzi o naszą współpracę z klientami. Natomiast no, ja nie akceptuję często takiego zastanego stanu rzeczy i naprawdę trzeba go podważać, żeby rozwijać firmę. Jeżeli ktoś status quo akceptuje, to nie będzie rozwijać firmy. I koniec, kropka. I ja zawsze będę tutaj próbował zabić różne pomysły. No, o tym sobie porozmawiamy.
Tak jest.
Idziemy
dobrze,
dalej.
Dobrze, mieliśmy rozmowę. Zakładamy, że rozmowa zakończyła się pozytywnie. Kandydat jest zainteresowany podjęciem pracy, a my chcemy temu kandydatowi złożyć ofertę. Jak należy to przeprowadzić?
Szybko.
No i dziękujemy. Wystarczy. Mam wrażenie, że powinno to być słowo klucz dzisiejszego odcinka. Szybko.
Tak. Co jest największym problemem przy utrzymaniu kandydatów w procesie rekrutacyjnym? Czas reakcji, czyli musimy wszystko robić szybko, szybko, szybko. Robimy wszystko dobrze, ale 2 razy szybciej. Tak?
Dobre ruchy 2 razy szybciej.
Dobre ruchy 2 razy szybciej. Pozdrawiam tutaj Lorenzo, który nam sprzedał ten tekstik, bardzo nam się podoba.
Pozdrawiam.
Dobrze, więc rzeczywiście to ofertowanie, że mówimy o stanowiskach blue collars. Jeżeli jesteście przekonani, że osoba, której szukacie, bo macie określone wasze oczekiwania, na spotkaniu te oczekiwania spełniła, zaofertujcie ją na spotkaniu. Koniec, kropka. A jeżeli
za
nie...
Za proste to jakieś takie...
No właśnie, bo to diabeł tkwi w szczegółach, a istotne jest to, żeby prostota tego procesu rekrutacyjnego również na etapie ofertowania była maksymalnie uproszczona. Maksymalnie.
Tak, upraszczajmy tę prostotę.
No dobrze, i mamy zaofertowane. I co później? uznajmy, że dobra, możemy nie złożyć tej oferty na spotkaniu. Kiedy to się powinno zadziać?
Szybko, jak najszybciej. Jeżeli nie składamy oferty na spotkaniu, to w ciągu 2 dni maksymalnie powinna taka informacja do kandydata spłynąć, że zostanie zatrudniony bądź nie zostanie zatrudniony, tak? I w momencie, w którym taka informacja do kandydata dociera, powinniśmy ustalić, tak? Była dobra komunikacja, tak.
Tak, czyli jeżeli...
Jest dobra komunikacja wewnątrz firmy, w związku z czym musimy ustalić, kiedy przekażemy taką informację, czyli na przykład umawiamy się, że menadżer potrzebuje 2 dni, żeby podjąć decyzję, przekazujemy to kandydatowi i kandydat w ciągu 2 dni otrzymuje informację, że na przykład tak, zapraszamy, chcielibyśmy pana zatrudnić. I wtedy powinien dostać potwierdzenie wszystkich warunków, na które się umówiliśmy, czyli... Ponieważ chcemy złożyć panu ofertę, to proponujemy pracę za takie wynagrodzenie, w takim systemie zmianowym. Zapewniamy to, to, to i tamto. Warunki są takie, jak przedstawialiśmy na spotkaniu i podsumujemy je również pisemnie. Na przykład wyślemy jeszcze potwierdzenie mailowe. Natomiast jeżeli po pana stronie decyzja jest pozytywna, jest, zakładamy, że tak. Jeżeli decyzja jest pozytywna, to przekażemy też informację, gdzie się stawić i do kogo skierować, żeby na przykład odebrać skierowanie na badania lekarskie, a rozpoczęcie pracy planujemy na dzień ten i ten. Tak?
Jasne. Czemu o tym mówimy kandydatowi, kiedy będzie informacja zwrotna, na przykład w ciągu 2 dni? Bo cenimy sobie szczerą komunikację i dotrzymujemy terminów. I wtedy wiemy tak naprawdę, co i kiedy się zadzieje. Nie mówimy w przyszłym tygodniu. Mówimy konkretnie, że w ciągu 2 dni, do przyszłej środy, będzie informacja zwrotna i dotrzymujemy tego terminu. I wewnętrznie musimy sobie zapewnić też w zespole dobrą komunikację, tak żeby rzeczywiście dotrzymać tych terminów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to nie deklarujmy tego terminu. Lepiej powiedzieć, że odezwiemy się do pana, ale nie wiemy jeszcze kiedy, z informacją, czy w ogóle jesteśmy zainteresowani. To naprawdę, uwierzcie mi, jest dużo lepsze, żeby nie dać konkretnej informacji, niż dać konkretną i jej nie dotrzymać. I powiedziałeś, że na piśmie to powinno być?
Tak.
Cudownie.
Powiedziałam, ale właśnie widać, jak Daniel słucha tego, co do niego mówię.
Ale mam nadzieję, że wy słuchacie. Dobra. Martyno,
no dobrze.
Podsumuj.
Podsumujmy. Myślę, że w podsumowaniu powinno się pojawić nasze słowo klucz, czyli zaplanujmy ten proces tak, żeby móc go przeprowadzić szybko i sprawnie. Szybko to nie znaczy po łebkach, to nie znaczy bez przemyślenia. On powinien być poukładany, jeśli jest poukładany w określony sposób, czyli mamy na niego pomysł, mamy na niego określony proces i ten proces jest prosty, to zapewnia nam też możliwość zaplanowania tej rekrutacji, przeprowadzenia tej rekrutacji szybko. Więc responsywność, czas, szczera komunikacja, dotrzymywanie terminów, to żeby proces był prosty i żeby wewnątrz firmy też ustalić sobie określone zasady, które nam ułatwią prowadzenie tego procesu rekrutacji. No i rozmowa, która jest adekwatna do stanowiska i która odbywa się w odpowiednich warunkach i budzi u kandydata chęć podjęcia pracy, ale jednocześnie nie jest sprzedawaniem jakiejś wizji, która jest nieprawdziwa i nieadekwatna do tego, co dzieje się w firmie. To wszystko powinno nam zapewnić później, po zaofertowaniu kandydata, jego pozytywną decyzję, no i pozwoli nam też szybciej przeprowadzić później cały proces podjęcia pracy. Natomiast to nie jest koniec tak naprawdę dbania o to, żeby kandydat z nami został, bo pojawia się tutaj temat onboardingu i tego, jak tego pracownika wdrożyć. I tutaj zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszego 2. odcinka, jeśli jeszcze go nie odsłuchaliście. Tam opowiadamy o tym onboardingu szerzej, więc myślę, że będzie to dobre uzupełnienie naszej dzisiejszej rozmowy.
Super. Coś jeszcze chcemy dodać?
Myślę, że nie.
Ja również nie. Natomiast jeżeli wy macie jakiekolwiek pytania, sugestie, refleksje lub inne odczucia po odsłuchaniu tego odcinku, zachęcamy Was do kontaktu na LinkedInie, na Facebooku i wszędzie, gdzie tylko nas widać lub nie widać. I słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia. Dzięki.
Dzięki, cześć.